Bywaj zdrów!
Zaprasza dietetyczka
Anika Nawrocka.
Przed mikrofonem
Anika Nawrocka, szczęść Boże.
I Tomasz Klimowicz, witamy Państwa. Zbliżają się wakacje. Czy nasza prowadząca czeka na ten czas, czas urlopu, czas wakacji, czy tak podchodzi do tego na spokojnie?
Raczej na spokojnie.
Nie ma tego takiego parcia na ten wymarzony czas błogiego nic nie robienia?
Raczej nie. Raczej staram się, żeby odpoczynek był obecny w moim życiu na co dzień, więc żeby tak nie doprowadzać się do takiego wypalenia, tylko po prostu odpoczywać, zanim dopadnie zmęczenie.
Na wakacje, na ten czas odpoczynku niewątpliwie czekają dzieci. I dzisiaj o dzieciach będziemy mówić, ale może nie o samych dzieciach, tylko o tym, jak dzieci powinny się odżywiać, jak my powinniśmy ich żywić w czasie wakacji i nie tylko. Dlaczego to jest tak ważne?
Jeżeli Państwo nas słuchają już jakiś czas, to wiecie doskonale, że to odżywianie ma duże znaczenie już w życiu prenatalnym człowieka. Także ma duże znaczenie już po narodzinach, w tych pierwszych latach szczególnie. Wtedy kształtuje się układ pokarmowy dziecka i mikrobiom, który jest w tym układzie pokarmowym, który jest bardzo ważny. Dlatego tak ważne jest chociażby rozszerzanie diety dziecka, bo już niestety tutaj zaczynają się pierwsze problemy. I obecnie takim dla mnie największym problemem jest rozszerzanie tej diety, wprowadzanie nowych pokarmów przed ekranem. Rodzice włączają dziecku bajkę, czy to na telewizorze, czy na komputerze, czy na tablecie i dziecko dostaje po prostu prosto do buzi jakieś jedzenie. I do czego to prowadzi? Prowadzi to do tego, że dziecko tak naprawdę nie wie, co je, bo jego uwaga jest skierowana na zupełnie coś innego, czyli na bajkę. Współczesne bajki bardzo mocno przyciągają wzrok i uwagę dziecka. Także dziecko nie kształtuje swojego poczucia smaku, nie kształtuje odczucia głodu i sytości. Po prostu tyle, ile rodzic da, tyle dziecko zje.
I takiej kultury jedzenia też.
Tak, także dla rodziców jest to wygodne, dlatego że dziecko grzecznie zje to, co dostanie zazwyczaj. Dziecko nie nabrudzi, bo jeżeli będzie jadło samo, to wiadomo, że dookoła będzie mnóstwo jakichś resztek. No niestety nie jest to korzystne i nawet jeżeli gdzieś w wieku przedszkolnym czy szkolnym będzie nam się wydawało, że jest wszystko okej, to kiedyś tam się po prostu zemści w jakichś zaburzeniach odżywiania. Także lepiej, żebyśmy tego unikali. I też taki duży błąd, który rodzice robią, to ogromny strach przed wprowadzaniem takich twardych pokarmów. Oczywiście wiadomo, że kiedy dziecko ma już jakieś tam pierwsze ząbki, czy później jak już są wszystkie ząbki, w miarę szybkiego wprowadzania na przykład orzechów gdzieś tak pokrojonych na kilka cząstek, czy warzyw twardszych, rodzice bardzo boją się na przykład zadławienia czy zakrztuszenia. I ja rozumiem, ja też jestem z natury osobą raczej lękliwą, natomiast trzeba sobie zdać sprawę, że małe dziecko w wieku około roku czy dwóch lat ma odruch wymiotny w momencie, kiedy coś idzie w gardle nie w tą stronę, gdzie trzeba. Jeżeli jest takie ryzyko zakrztuszenia, to dziecko po prostu zwymiotuje. Oczywiście może się zdarzyć bardzo przykry wypadek, wiadomo, zawsze zdarzają się jakieś wypadki, ale są one naprawdę niezwykle rzadkie, bo dzieci mają po prostu naturalnie, tak są skonstruowane, żeby jeść także te twarde pokarmy. A niestety doświadczenie nasze pokazuje, że dzieci obecnie mają dosyć duże problemy ortodontyczne i stomatologiczne z budową szczęki, z budową uzębienia, z właściwym zgryzem, właśnie dlatego, że jedzą za mało pokarmów twardych, za mało gryzą, za mało żują, za dużo jest tych papek, musów, takich miękkich rzeczy, bardzo wysoko przetworzonych, jakichś takich bułeczek, batoniczków. I to niestety skutkuje nie tylko dla jelit, ale też dla budowy właśnie zgryzu szczęki i po prostu szczęka jest za mała nawet, żeby przyjąć wszystkie stałe zęby. I potem powstają takie problemy, które trzeba regulować u ortodonty. Na przykład aparatem gdzieś tam się usuwa zawsze przy tej okazji jakieś zęby, żeby zrobić po prostu miejsce na te, które są, żeby one się odpowiednio ułożyły. Także warto też to mieć na względzie. To odżywianie ma w przypadku dzieci naprawdę duże znaczenie już od samego początku. Już od samego początku pracujemy na przyszłość naszych dzieci.
Czyli jak odżywiamy i czego dziecko uczymy?
Przede wszystkim uczymy dziecko nowych smaków, tak? Na samym początku uczymy nowych smaków, zaczynamy od warzyw, później dopiero wprowadzamy owoce. Niestety często to jest odwrotnie. Także.
Bo dla dziecka no po prostu warzywa są mniej smaczne niż owoce.
Tak, aczkolwiek no dziecko najczęściej, jeżeli nie ma już jakichś tam zaburzeń sensorycznych, czy zaburzeń odżywiania, czy jakichś problemów zdrowotnych, to raczej dzieci chętnie jedzą warzywa, przynajmniej w tym pierwszym etapie. Później zaczyna się problem gdzieś tam koło półtora roku, dwóch lat. I w wieku przedszkolnym bywa różnie. Natomiast z początku rzeczywiście dzieci jedzą chętnie te warzywa, no bo one jakby nie mają zdania, że tak powiem, na temat tych warzyw. No chyba, że w domu przy stole ktoś jakby okazuje niechęć do warzyw, tak? Czy tych warzyw nie ma na stołach. No to wtedy rzeczywiście może być problem.
No i chyba, że są źle też przygotowane.
No tak.
Też
i tutaj
tak
już dotykamy tego problemu też, że dziecko bierze przykład z rodziców i warto pamiętać o tym, że ono bierze ten przykład. My często żyjemy takim mitem, że dziecko jeszcze nie rozumie. No właśnie nie. Mamy coś takiego jak neurony lustrzane, czyli dziecko naśladuje rodziców. Nawet jeszcze zanim będzie rozumować tak jak my. Czyli ono już mając na przykład roczek czy dwa latka, będzie jadło warzywa, jeśli rodzice jedzą warzywa, tak? I będzie chętnie jadło to, co widzi, że jedzą rodzice. Później mamy bunt dwulatka i to bywa z tym różnie i te kolejne bunty. Ale w przypadku na przykład niejadków gdzieś tam w wieku przedszkolnym, trenerzy odżywiania podkreślają, że nowe produkty czy produkty, które jakby dziecko zapomniało już, bo długo nie chciało tego jeść, wprowadzamy nie raz czy dwa razy i rezygnujemy, bo często ludzie się zniechęcają, ale należy dziecku zaproponować 8 do 12 razy nowy produkt, żeby zechciało spróbować. I to wcale nie jest tak, że to dziecko ma od razu je zjeść. Możemy zachęcić dziecko, żeby dotknęło, powąchało, żeby polizało sobie to jedzenie nowe, żeby po prostu się oswoić jakby, tak? I też z jednej strony nie polecam mówić na przykład dzieciom, że nie bawimy się jedzeniem, natomiast bardzo by mi też zależało, żeby jednak dzieci uczyć szacunku do tego jedzenia. Czyli na przykład pozwalamy dziecku na jakąś tam zabawę tym jedzeniem, ale jednak w pewnych granicach, tak?
To znaczy zabawę jedzeniem czy przy jedzeniu, żebym dobrze zrozumiał?
Nie. Nie chodzi o jakieś dodatkowe zabawki, tylko zabawę jedzeniem. Na przykład kiedy dziecko sobie robi jakąś tam piramidę z plasterków banana, czy na przykład układa sobie z różyczek brokuła jakiś tam park, drzewka i tak dalej. Czy jakieś obrazki możemy wspólnie nawet robić na talerzu, tak? I też nie musimy na dziecku wywierać presji, że ono to musi zjeść, ale też uczymy szacunku do jedzenia, tak? Jest to gdzieś tam głęboko gdzieś też zakorzenione w chrześcijaństwie i w naszej wierze katolickiej, że jednak uczymy szacunku do jedzenia, do chleba, prawda? I jeżeli coś na przykład spadnie na podłogę, to warto dziecku zwrócić uwagę, że teraz podniesiemy to, tak?
Szczególnie jak jest to chleb.
Szczególnie jak jest to chleb, ale no jakiekolwiek jedzenie, że na przykład nie wolno rzucać jedzeniem na podłogę, nie? Że gdzieś tam, żeby ta zabawa odbywała się powiedzmy w granicach stołu czy tego dziecięcego stoliczka. Także to też jest ważne. No i przede wszystkim przykład rodziców, bo to też przy stole budujemy relacje z dziećmi. Pokazujemy dzieciom, że to jedzenie jest ważne, nie najważniejsze, ale że jest ważne, tak?
modlitwa to też jest chyba dużo. Ja już nie mówię, że przy każdym posiłku, ale na przykład przy tym wspólnym obiedzie, kiedy rozpoczynamy ten czas przy stole, to takie celebrowanie obiadu niedzielnego na przykład, ale nie tylko, nie? Rozpocząć krótką modlitwą, nawet znakiem krzyża. To u dziecka też kształtuje się takie poczucie, że to jest coś więcej niż tylko wcinanie, że tak powiem, użyję takiego słowa, tylko że to jest jakaś taka chwila podniosła, wyjątkowa.
Tak, dokładnie. Jakby ten stół jest też w pewnym sensie ołtarzem, tak? Mhm. Takim rodzinnym ołtarzem. To też warto właśnie dzieciom takie wpajać wartości przekazywać. Mhm. Też ważne jest to, że nawet badania pokazują, że dzieci, które jadły wspólnie chociaż jeden posiłek z rodziną, mają mniej zaburzeń odżywiania, lepszy obraz własnego ciała, większe poczucie własnej wartości, a nawet lepsze wyniki w nauce.
A powiedz mi teraz, co z tymi niejadkami? Przed chwilą o nich wspomniałaś. Jak z nimi postępować, żeby z tego niejadka to się zrobił jadek? Wiem, że to niedobre słowo teraz, które użyłem. Żeby po prostu się prawidłowo odżywiał.
Tutaj duże znaczenie ma właśnie ten przykład rodziców.
Ale nie chcę jeść. Jeżeli... Koniec. Powiesz, że
rozumiem,
nie, bo nie.
Oczywiście zdarzają się takie przypadki, jak najbardziej. Mhm. Wtedy przede wszystkim nasza konsekwencja. Czyli konsekwentnie proponujemy te pokarmy, na przykład jakieś warzywa do obiadu. Jest też taki, nie wiem, czy przesąd, jak to nazwać. Wydaje nam się, że jeżeli dziecko nie zje czegoś przez na przykład 5 godzin, to coś mu się stanie. No nie, dziecko nie umrze z głodu przez 5 godzin, tak? A my mamy taką, w ogóle to nawet ktoś mówił, jakiś gość z zagranicy, że on był zszokowany, że właściwie polskie dzieci non-stop jedzą. Jakieś przekąski gdzieś tam na ulicach widać dziecko, które ma zawsze coś w rączce do jedzenia, zwłaszcza te mniejsze dzieci. Mnie natomiast bardzo powoduje u mnie bunt taka postawa rodziców, którzy pozwalają dzieciom jeść w sklepie, jeszcze zapłacimy za zakupy. Tak?
To jest bardzo częste zjawisko.
Dla mnie to jest po prostu równoznaczne z kradzieżą. Dlatego, że to nie jest moje, tak? Dopóki ja za to nie zapłacę, to nie należy do mnie. I to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, warto też uczyć dzieci cierpliwości, że trzeba na pewne rzeczy poczekać, tak? Jeżeli to dziecko nie zje przez najbliższe 15 minut, to nic strasznego się nie wydarzy.
Zresztą też, przepraszam, że przerwę, nie jest to higieniczne nawet jedzenie według mnie w sklepie.
Oczywiście.
Dotykamy różnych rzeczy, dotykamy tych wózków i tu jeszcze przy tym jemy. No nie, to rzeczywiście jest coś nie tak. Ja rozumiem, jak już by ktoś umierał z głodu, no to już wiadomo, ale...
No ale cechą charakterystyczną naszej zachodniej cywilizacji jest to, że my umieramy z nadmiaru jedzenia tak naprawdę. Mhm. Bo wszystkie choroby cywilizacyjne, otyłość, cukrzyca, nadciśnienie, to są wszystko, że tak powiem, z dobrobytu. Tak naprawdę z nadmiaru jedzenia, więc raczej śmierć z głodu mało komu tutaj grozi.
Dokładnie, ale jeszcze troszkę podrążę tych niejadków. Czy takiego niejadka warto czymś przekupić? Słuchaj, jak teraz zjesz, to dostaniesz coś słodkiego, na przykład.
No, nie jest to dobry pomysł, dlatego że...
Albo, jeszcze przepraszam, obejrzysz sobie bajkę. A jak nie, no to... Szlaban.
Lepiej nie. Lepiej nie, dlatego że to po prostu nie działa. Po prostu nie działa, dlatego że, oczywiście doraźnie może to zadziałać na niektóre dzieci, natomiast będzie się to łączyło z tym, że dziecko będzie chciało więcej i więcej. To będzie taki handel, niezbyt przyjemny w dalszej perspektywie. No i po prostu na przyszłość będzie się dziecku kojarzyło jakaś nagroda, przyjemność ze słodyczami, tak? Miałam na przykład pacjentkę, która mówiła, no ale to słodycze to jest moja jedyna przyjemność w życiu, nie? Mhm. Bo jest matką trójki dzieci i po prostu nie ma czasu na jakieś tam przyjemności i to jedzenie, te słodycze, takie zwłaszcza te wysoko przetworzone, takie bardzo słodkie, to jest jej jedyna przyjemność w życiu. I tym może się skończyć właśnie takie nagradzanie słodyczami, czy słodycze jako nagrody, słodycze jako prezenty na święta. Mamy w tej chwili już takie możliwości, właściwie w każdym markecie możemy dostać jakieś kredeczki, książeczki, kolorowanki dla dzieci za grosze, więc jakby to już nie jest usprawiedliwienie, że ten słodycz to jest takie coś najłatwiejszego, tak? I tutaj czasami jest problem z dziadkami. Też miałam tak, rozmawiałam z taką panią, która właśnie nie mogła sobie poradzić z dziadkami, którzy no, dawali dzieciom bardzo dużo słodyczy, mimo że ona sobie tego nie życzyła wyraźnie. I ciężko było tych starszych ludzi przekonać, bo ciągle wielu z nas kojarzą się te słodycze z jakąś właśnie taką dużą przyjemnością. Także jeżeli chodzi o takich niejadków, to myślę, że najlepszym sposobem jest przede wszystkim wyeliminowanie zbędnych przekąsek. Czyli na przykład dziecko je 3 posiłki dziennie, zamiast 5 czy 6, nie? I unikamy właśnie czegoś takiego, bo to jest bardzo częste. Że na przykład dziecko kaprysiło przy śniadaniu, nie chciało jeść, to mówimy dziecku wyraźnie. Pamiętaj tylko, że możesz być głodny, bo następny posiłek to będzie obiad, tak? A rodzice co robią? Wychodzą na spacer czy po drodze do przedszkola i już dziecku jakieś tam chrupeczki, jakieś tam cukiereczki czy ciasteczka, no bo wiadomo, że biedne dziecko, żeby nie było głodne, nie? No i potem okazuje się, że często w ogóle tak jest, że rodzice uważają, że dziecko jest niejadkiem, a jak się tak przyciśnie ich, że tak powiem, to okazuje się, że to dziecko je bardzo dużo.
Tylko nie obiad,
tylko po prostu nie głównych posiłków, tak. Tylko same przekąski. I na tym polega ten problem. Ja wiem, że to czasami jest trudne, ale naprawdę to dziecko, jeżeli nie zje kompletnie nic od obiadu do kolacji, a obiadu tylko poskubało, że tak powiem, to naprawdę nic mu nie będzie. Ważne jest, żeby to dziecko nawadniać, żeby dać mu odpowiednią ilość wody, bo to jest najważniejsze. Tak naprawdę bez wody nie wytrzymamy długo, a bez jedzenia możemy wytrzymać bardzo długo. Też rozwojowi tego dziecka to nie zaszkodzi, także no, to jest też ważne. I no, w ten sposób czasami to dziecko po prostu uda się nauczyć takich dobrych nawyków.
Kiedy z takim niejadkiem musimy udać się do specjalisty?
No, są to na pewno sytuacje takie, kiedy dziecko nie chce jeść w ogóle.
Albo mówi, że nic mu nie smakuje, tak?
Albo mówi, że wszystko jest ble i na przykład z ogromnym wstrętem odnosi się do jakichś produktów żywnościowych. Że tak, że no aż po prostu widać po nim, że go odrzuca aż od tych produktów. Na pewno oczywiście wtedy, kiedy są problemy jakieś z brzuszkiem, czyli ten brzuszek gdzieś tam boli, kiedy są problemy z wypróżnianiem, kiedy na przykład ta kubka nie pojawia się co dzień, kiedy na przykład też o pewnych problemach mogą świadczyć problemy z mówieniem. Problemy z mówieniem wiążą się z problemami ze zgryzem. Może być też skrócone wędzidełko języka, także też może to się wiązać z jakimiś problemami z jedzeniem. Nawet już w niemowlęctwie, wtedy kiedy dziecko pije mleko mamy czy modyfikowane. Także warto się tym zainteresować, jeżeli dziecko na przykład nie chce właśnie tego mleka pić, czy nie umie złapać piersi, czy są jakieś właśnie problemy. Myślę, że to tyle. Jakiekolwiek zachowania dziecka, które po prostu świadczą o tym, że no coś jest nie tak z tą relacją z jedzeniem, takiego naprawdę drastycznego, albo jeżeli dziecko je tylko na przykład 2-3 produkty, to wtedy na pewno też warto zwrócić się do specjalisty. Zresztą w ogóle, jeżeli czujemy jakiś niepokój, chcemy dowiedzieć się czegoś, jak lepiej sobie radzić, to zawsze warto zwrócić się do specjalisty o pomoc.
Teraz w drugą stronę. Dziecko, które ciągle chce jeść. Je normalnie i śniadanie, i obiad, i kolację, podwieczorek. I w międzyczasie też zajada. I to niemałe ilości różnych rzeczy. Jak postępować z takim dzieckiem? Trudno jest osobie, którą naprawdę kochamy, powiedzieć nie, nie, nie.
No właśnie, na tym polega nasz największy błąd. Że jeżeli kogoś naprawdę kochamy, to potrafimy mu odmówić tego, co mu szkodzi.
Ale ten młody człowiek nie rozumie, że to mu szkodzi.
Oczywiście, jasne, dlatego już mówię. Wtedy najczęściej, jeżeli jest takie, widzimy, że dziecko zajada stres, zajada jakieś emocje, bo najczęściej to jest taka sytuacja, no to wtedy patrzymy przede wszystkim na nasze relacje w rodzinie, tak? Dlaczego to dziecko zajada stres? Czy było karmione przed ekranem? Czy gdzieś tam brakuje mu czegoś, tak emocjonalnie i psychicznie? Czy właśnie my jemy posiłki przy stole, czy jemy spokojnie? Też warto zwrócić uwagę, czy to dziecko na przykład je posiłki o odpowiedniej gęstości kalorycznej i energetycznej, dlatego że można jeść dużo, na przykład, nie wiem, chrupków kukurydzianych, wafli ryżowych, jakichś landrynek, cukierków, żelków i wtedy rzeczywiście to dziecko będzie ciągle głodne. Bo jeżeli nie ma problemów na podłożu psychicznym czy emocjonalnym, to mogą być na podłożu fizjologicznym, czyli na przykład dziecko je za dużo słodyczy. Kiedy dziecko je za dużo słodyczy, czy nawet za dużo węglowodanów, bo to mogą być ciągle bułeczki, makaron, kluseczki, takie węglowodanowe rzeczy, słodkie napoje. I to są rzeczy, po których my szybko jesteśmy głodni. Czyli zjemy, mamy wysoki skok glukozy, a potem bardzo szybki spadek. I to powoduje głód. A też nasz mózg odczuwa dużą przyjemność i woła: daj mi jeszcze. I jeżeli rzeczywiście tak jest, jeżeli na przykład w diecie tego dziecka brakuje pełnowartościowego białka, czyli na przykład ryb, drobiu, jajek, nabiału, twarogu, jakiegoś jogurtu, czy orzechów, czy błonnika na przykład, jeżeli brakuje, bo błonnik też syci, no to wtedy to dziecko może rzeczywiście być co chwilę głodne, jeżeli taka jest przyczyna, nie? A bardzo często niestety dieta współczesnych dzieci, gdzieś tam przedszkolaków, czy dzieci z podstawówki, opiera się właśnie na węglowodanach. Właśnie na węglowodanach i do tego wysoko przetworzonej żywności. No, może pojawić się też taki problem właśnie, że tego jedzenia jest za dużo i takim w ogóle problemem naszym cywilizacyjnym jest to, że mimo, że wiele osób ma otyłość, to są osoby niedożywione. Czyli mimo, że jedzą bardzo dużo, mają niedobory witamin, minerałów, niedobory białka, co też wiąże się z wieloma problemami. Przyszłość naszych dzieci stoi pod dużym znakiem zapytania, bo bardzo często w tej diecie właśnie chociażby tego białka brakuje. Brakuje dobrych tłuszczy, bo tłuszcze, które one zjadają, na przykład właśnie w słodyczach, to są najczęściej tłuszcze trans, czyli przetworzone w wysokich temperaturach oleje roślinne, czy olej palmowy, ale też olej rzepakowy, słonecznikowy, poddane wysokiej temperaturze, tak? I przetworzone. I chodzą słuchy, chociaż ja jeszcze nie miałam takiego pacjenta, Bogu dzięki, ale chodzą słuchy, że zdarzają się już kilkuletnie dzieci z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby. A to jest właśnie wynikiem nadmiaru cukru i nadmiaru tych tłuszczy trans, czy tłuszczy nasyconych.
Ostatnia kwestia, już kończąca nasz program, czas wakacji, od tego zaczęliśmy. Jak zdrowo odżywiać nasze pociechy w czasie właśnie tym wakacyjnym? Myślę, że dużo ruchu polecamy dzieciakom.
O, jak najbardziej.
Tak, dajmy sobie spokój z telewizorem, bo to mamy przez cały okrągły rok z tabletami i smartfonami. Raczej wygońmy dziecko nasze na dwór, na podwórku.
Oj, właśnie to nie tak, nie wygońmy, tylko nie my wygońmy, pociągnijmy tylko go za sobą,
mamy
to dziecko.
Mamy razem się bawić.
Tak.
Biegać do parku.
Razem, dlatego że jeżeli my dziecko będziemy wypychać na dwór, a sami zostaniemy sobie w fotelu z telefonem czy z tabletem, no to dziecko za długo nie pobiega.
Nie, no ja pomyślałem zupełnie odwrotnie, że mama będzie robiła pyszny obiadek, a tata będzie remont robił w domu.
Okay.
Takie ja mam przynajmniej wyobrażenie.
Może być i tak, jak
to co z tym odżywianiem?
No, dla mnie to jest właśnie taki gorący temat, dlatego że no ja sama mam problem, mam 5-letniego synka, no i teraz są wakacje, jest lato, jest ciepło, właśnie dużo wychodzimy, robimy sobie małe wycieczki. No i teraz, jak odmówić temu dziecku tych lodów, tak? Lodów jakiegoś deseru lodowego, czy jakiegoś tam ciasta, czy deseru pysznego innego. No myślę, że przede wszystkim zdrowy rozsądek. Stawiajmy jakieś granice. żeby to nie było tak, że to dziecko rzeczywiście to słodycze je dzień w dzień, przy każdej możliwej okazji. To jest pierwsza sprawa. Także ilość. Druga sprawa to jest jakość. Zawsze to podkreślam, że jeżeli mamy kupić jakieś, nie wiem, lody z marketu, czy jakieś pierwsze, lepsze słodycze, to lepiej po prostu iść do dobrej piekarni, czy nawet do kawiarni dziecko zabrać.
A nawet do warzywniaka po dobre owoce?
A nawet do warzywniaka, tak jest. I samodzielnie na przykład przygotować jakiś fajny deser. Myślę, że teraz przepisów w internecie jest tyle, dokładnie, że naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie o odpowiednim stopniu trudności. I to wspólne gotowanie z dzieckiem, czy przygotowanie tego deseru na zimno też będzie super zabawą.
Sałatki owocowe są też bardzo
tak,
dobre.
Tak, czy szaszłyki z owoców.
Tak, sorbety też, nie?
Tak, czy... tak. No mnóstwo jest naprawdę możliwości. Mamy egzotyczne owoce, których dzieci mogą spróbować. I tutaj też chciałam powiedzieć parę słów. Jeżeli wyjeżdżamy z dziećmi do krajów egzotycznych, gdzie często są na przykład właśnie sprzedawane owoce gdzieś na straganach, na jakichś targowiskach, to żeby raczej tego dziecku nie dawać.
Na sobie gdzieś sprawdzić reakcję organizmu? Znaczy,
można sprawdzać, ale nie radzę. Generalnie jak wyjeżdżamy gdzieś do jakichś egzotycznych krajów, zawsze warto przygotować się odpowiednio. Oczywiście, jeżeli trzeba, to jakieś tam szczepionki, ale też na przykład jakieś probiotyki, żeby przygotować te jelita. No i też być ostrożnym, tak? Bo my nie wiemy, czy te owoce są umyte, czy one nie są umyte, czym one były pryskane, czy były, gdzie były przechowywane, czy są świeże, czy na przykład cały dzień leżą na słońcu. Także szczególnie w przypadku dzieci warto na to uważać, bo może być tak, że w naszym przypadku dorosłych skończy się to co najwyżej rozwolnieniem, a w przypadku dziecka może się skończyć hospitalizacją. Także warto o tym pamiętać, jeżeli gdzieś w krajach tropikalnych próbować takich rzeczy, to najlepiej w restauracji, gdzie najlepiej w takiej jakiejś dobrej restauracji, gdzie mamy chociaż jakiś cień nadziei, że jest to poddawane jakiejś kontroli takiej sanitarnej, nie? Że to będzie czyste, umyte i w miarę bezpieczne, nie? No, na pewno warto wykorzystać ten wakacyjny, letni czas, właśnie tak jak już wspomniałeś, żeby przejść się do warzywniaka, popróbować, może stworzyć jakąś tęczę warzywno-owocową w domu i popróbować tych wszystkich dobroci, które mamy w tej chwili w sezonie, bo one w sezonie no, są najzdrowsze. Warto szukać też owoców, warzyw bio, jeżeli jest taka możliwość. One też są poddawane jakiejś opryskom czy jakiejś chemii, ale w dużo mniejszym stopniu niż te tradycyjne. Warto korzystać z tych naszych polskich też warzyw czy owoców, które się pojawiają. Zachęcać dziecko na przykład do zjedzenia sobie bobu. Teraz jest sezon na bób.
Tak, dobre.
Czy na szparagi.
Tak.
Jeżeli dziecko nie będzie chciało po prostu tak sauté jeść tego, no to można jakoś przerobić. Z bobu na przykład można zrobić fajne pesto do makaronu. Także zawsze gdzieś tam te owoce, warzywa można dziecku przemycić, czy na przykład z buraczków wychodzą rewelacyjne, właśnie z tych młodych, z tych botwinkowych buraczków wychodzą takie ekstra różowe sosy, na przykład z serem do makaronu, więc też warto dziecko zachęcić w ogóle w ten sposób do jedzenia, nawet niekoniecznie warzyw czy owoców, ale w ogóle do takiego doświadczania jedzenia poprzez te piękne kolory, które mamy dostępne latem.
Jak podsumujemy to dzisiejsze nasze spotkanie? No, czeka nas taka dwumiesięczna przerwa.
Myślę, że warto mieć świadomość przede wszystkim, że to, co jedzą nasze dzieci, ma duże znaczenie. To, czy się ruszają i ile się ruszają, też ma ogromne znaczenie. Kiedy to wszystko przestaje mieć znaczenie? Kiedy dziecko doświadcza przemocy, także tej dotyczącej jedzenia, czyli kiedy na przykład dziecko zmuszamy do jedzenia. Ale kiedy dziecko na przykład doświadcza braku miłości, odrzucenia, braku relacji, w ogóle wszystkie zaburzenia jedzenia, wszystkie zaburzenia odżywiania związane z jedzeniem nie są o jedzeniu, tylko to jest krzyk dziecka o naszą uwagę. O naszą uwagę, o naszą miłość, o naprawę naszych relacji albo w ogóle o stworzenie tej relacji. I to niezależnie, czy mówimy o dwuletnim niejadku, czy mówimy o 15-letniej dziewczynie z anoreksją. Tak samo te dzieci mają głód nie jedzenia, tylko głód miłości. I warto wykorzystać, tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, to lato na pyszne, świeże produkty, na wspólne gotowanie, tworzenie właśnie tych relacji z dzieckiem.
Drodzy Państwo, bywajcie zdrowi, nie tylko w wakacje, nie tylko w lato. Była z Państwem Anika Nawrocka. Dziękujemy.
Dziękuję serdecznie i wspaniałych wakacji Państwu życzę, smacznych i kolorowych.
Dziękujemy. Oczywiście przeszkadzał tradycyjnie Tomasz Klimowicz.
Dziękuję.